Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. A dziś zaczynamy od zamieszania wokół planu modernizacji sił zbrojnych. Zamieszanie to słowo, które najlepiej określa to, co dzieje się ostatnio wokół planów modernizacji wojska, wokół planów wzmocnienia sił zbrojnych, a marynarki wojennej w szczególności, bo to ona nas szczególnie interesuje w naszej audycji. Z jednej strony mamy doniesienia mediów na podstawie informacji podawanych podczas Komisji Obrony Narodowej o wieloletnich opóźnieniach w zakupie nowych okrętów. Z drugiej strony mamy sprostowanie Ministerstwa Obrony Narodowej mówiące o tym, że zakupy będą realizowane. Mamy także zapowiedź prezydenta Andrzeja Dudy podczas uroczystości odtworzenia marynarki wojennej. Zapowiedź tego, że flota będzie modernizowana. A naszym gościem już teraz poseł Artur Soboń, członek Komisji Obrony Narodowej. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie pośle, gdzie leży prawda? No, chciałoby się zapytać.
Nie, naprawdę leży w sprostowaniu, więc powodów do obaw nie ma. Poruszamy się, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, w sferze kilku czynników. Po pierwsze ekonomii, czyli to muszą być pieniądze, które są realne, które mamy w budżecie. Nasi poprzednicy zostawili nam program modernizacji technicznej, który po przeliczeniu wszystkich jego pozycji przekraczał grubo 220-230 miliardów złotych. Znaczy, krótko mówiąc, wyglądał dobrze na papierze, ale jego realizacja byłaby zwyczajnie niemożliwa z powodu ograniczeń budżetowych. Ale jeśli chodzi o marynarkę wojenną, to jest dobra informacja, bo te pieniądze nie będą mniejsze. One będą nawet większe niż w poprzednim programie modernizacji technicznej, bo chcemy każdego roku wydawać na ten cel około 2 miliardów złotych, więc to są pieniądze, które zapewnią te zamówienia, ale też trzeba pamiętać drugą rzecz, że zamówienia dla marynarki wojennej są zamówieniami kosztownymi, jeśli mówimy choćby o tych okrętach i nawodnych, i podwodnych, to jeśli policzylibyśmy skalę 6 okrętów nawodnych i 3 podwodnych, no to już samo to jest 15 miliardów złotych, nie licząc inwestycji w przemysł, więc to są ogromne pieniądze. No i trzecia rzecz to jest to, że mamy jakby sytuację zastaną, to znaczy jesteśmy w sytuacji, w której niektóre programy są rozpoczęte i zaawansowane z ogromnymi problemami, które trzeba było rozwiązać, trzeba było podjąć decyzję o kontynuowaniu bądź nie poszczególnych programów i to wymagało analiz i odpowiednich decyzji.
Panie pośle, jednym z takich programów, które są kontynuowane, no przede wszystkim oczywiście tutaj przychodzi na myśl Ślązak, dawniej Gawron, ale o ten okręt już z litości bynajmniej nie dla was nie pytam, ale jednym z takich programów jest okręt niszczenia min Kormoran. Tutaj zamówienie mówiło o tym, że pierwszy prototypowy okręt zostanie wyprodukowany do końca tego roku. No i rzeczywiście on ma powstać do końca tego roku. Natomiast dwa kolejne okręty miały być zamówione w najbliższych latach. No i pytanie, czy kolejne niszczyciele min typu Kormoran będą zamawiane, czy nie? Chciałbym teraz tak punkt po punkcie przejść przez kolejne planowane zamówienia dla marynarki.
Nie chciałbym tutaj składać deklaracji w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej, bo sam program jest dokumentem niejawnym i sama komisja, o której tutaj mowa, była na samym początku, była w trybie niejawnym, więc...
Ale potem być może z tego właśnie, z tej niejawności wynika to zamieszanie, którego jesteśmy teraz świadkami, no bo w polskim Sejmie wielokrotnie już mieliśmy sytuacje, w których coś, co miało być tajne po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach, było już gdzieś tam w rękach dziennikarzy. No i być może z tego właśnie wynika to, że tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje wokół planu modernizacji.
To znaczy, to prawda, natomiast no, proszę nie oczekiwać, że ja będę tym źródłem, które będzie przekazywać informacje niejawne, ale mogę powiedzieć tak, że oczywiście niszczyciel min jest projektem, który będzie realizowany najwcześniej, najszybciej i jest jednym z tych projektów, które są naszym zdaniem możliwe do realizacji w tej najbliższej perspektywie czasowej, bo jeśli mielibyśmy porównywać to na przykład do programu Orca, czyli programu okrętów podwodnych, no to tutaj moglibyśmy oczywiście wpisać środki stosunkowo szybko, ale rzeczywistość jest taka, że okręt podwodny powstaje w przeciągu 5 czy 6 lat, więc tylko z tego powodu niektóre z tych programów są odsunięte w czasie, aby było realne, żeby je potem zrealizować. Więc tak, jeśli chodzi o niszczyciele min, to tu wydaje się, że jest to na tyle zaawansowane, że możliwa jest realizacja pierwszego okrętu i zamówienia kolejnych.
Tym bardziej, że w umowie zawarto, że jeśli pierwszy okręt, ten prototypowy, zostanie wyprodukowany, mówiąc najogólniej w prawidłowy sposób, jeśli wszystko na nim będzie działało, to dwa kolejne zostaną zamówione. Wspomniał pan o Orce, o tym, że ten czas potrzebny na stworzenie takiego okrętu to 5 do 6 lat. Czy tutaj są również informacje? Pytam w pewnej sferze ogólności, bo sam pan powiedział, że no nie może pewnych rzeczy zdradzać. Natomiast pytając ogólnie, czy tutaj też są plany zamówienia szybkiego tego okrętu?
Na pewno ten program chcielibyśmy realizować i będziemy realizować. Natomiast musimy go realnie rozłożyć w czasie i jeśli chodzi o program Orca, no to mówimy o okrętach po roku 2020, 2022 nawet. W tym okresie czasu jest realne, aby takie okręty podwodne mogły być zrealizowane.
Ale co oznacza słowo zrealizowane? Muszę dopytać, czy wtedy one będą zamawiane, czy wtedy one mogą być dostarczone?
Nie, no mówimy o dostarczeniu ich oczywiście do polskich sił zbrojnych. I oczywiście odpowiednio wyposażone i tutaj też jest no potrzeba określenia naszych potrzeb, jeśli chodzi o na przykład pociski manewrujące i całe wyposażenie tych okrętów podwodnych, więc to jest realne, abyśmy w przeciągu kilku lat rozpoczęli zamówienia, natomiast dostarczenie tych okrętów, no to są lata, które powiedziałem, no powiedzmy, że rok 2022 czy pewnie kolejne później, więc mówimy o sferze wieloletniej, jeśli chodzi o okręty podwodne z pewnością.
W kontekście okrętów podwodnych mówi się, no, że to ma być to broń odstraszania, co oczywiste, do tego są potrzebne wspomniane przez pana pociski manewrujące.
Cały sprzęt wojskowy w Polsce, cała strategia naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim służy odstraszaniu przeciwnika. Też trzeba sobie jasno powiedzieć, że wszystkie zamówienia są elementem odstraszania przeciwnika. Polska nie planuje żadnych działań, które miałyby polegać na czymkolwiek innym.
Naturalnie, natomiast jeśli już tutaj charakteryzując poszczególne jednostki, które wchodzą w skład sił zbrojnych, no to tutaj szczególnie właśnie okręty podwodne charakteryzują się tym potencjałem dotyczącym odstraszania. I w tym kontekście zapytam też o pociski manewrujące, bo tutaj już od 2-3 dobrych lat toczy się dyskusja wokół tego, skąd je zamówić. Mamy do wyboru tak naprawdę francuskie i amerykańskie, przy czym podobno Amerykanie niezbyt chętnie swoje Tomahawki, bo to o tych pociskach mowa, sprzedają. Czy macie wy jako posłowie informacje dotyczące tych pocisków, w jakim kierunku pójdziemy? Bo to też potem może w pewnym sensie decydować o tym, czy wybierzemy na przykład ofertę niemiecką, szwedzką, czy też francuską, prawda, już jeśli chodzi o same okręty.
Znaczy, no tutaj nie namówi mnie pan na spekulacje, które rozwiązanie jest lepsze dla polskich sił zbrojnych, zanim Ministerstwo Obrony Narodowej nie określi specyfikacji i potrzeb dla marynarki wojennej w tym zakresie. Ja doceniam oba te rozwiązania i nie przesądzałbym na ten moment żadnego z nich. Natomiast no, doceniam również te rozwiązania europejskie, czyli francuskie.
Przy czym Francuzi sprzedają tylko jednolity, że tak powiem, zestaw, czyli okręt razem z pociskami.
No więc to jest rzecz, która będzie przez Ministerstwo Obrony Narodowej analizowana i na pewno wybrane zostanie najlepsze rozwiązanie. Ja tutaj w żadnym razie nie mam żadnej wiedzy, aby cokolwiek było przesądzone.
Panie pośle, w tym oświadczeniu Ministerstwa Obrony Narodowej czytamy także, tutaj zacytuję, zgodnie z planem został rozpisany przetarg w ramach pilnej potrzeby operacyjnej Sił Zbrojnych RP na pozyskanie 14 śmigłowców. Jaka część tych śmigłowców trafi do marynarki wojennej?
Nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, więc nie chcę podać dokładnej liczby, bo uczciwie mówiąc, moim zdaniem to będzie albo 6, albo 8, ale naprawdę nie chcę tutaj wprowadzać opinii publicznej w błąd. Natomiast na pewno będą śmigłowce morskie, które były w ramach tego dużego programu śmigłowców wielozadaniowych, zarówno te ratownicze, jak i te do zwalczania okrętów podwodnych. Wiem, że to jest dla Ministerstwa Obrony Narodowej w tej chwili priorytet. Wiem też, że wszystkie trzy firmy, które startowały w poprzednim przetargu, złożyły swoje oferty również na śmigłowce morskie, zarówno PZL Świdnik, jak i PZL Mielec, jak i RBS Helicopters. Teraz jest moim zdaniem nie tyle kwestia znalezienia optymalnego śmigłowca, bo jestem przekonany, że ta oferta jest w stanie spełnić oczekiwania marynarki, ile raczej zakres realizacji tego projektu przez polski przemysł. To znaczy, na ile możliwe jest, aby nie tylko wojsko skorzystało na nowych maszynach, ale żeby również przemysł w Polsce skorzystał na tym zamówieniu. I wiem, że nad tym w tej chwili zastanawia się Ministerstwo Obrony Narodowej i jestem spokojny, że znajdzie się produkt, który spełni oczekiwania żołnierzy.
A więc optymistyczna wiadomość na sam koniec rozmowy od posła Artura Sobonia, członka Komisji Obrony Narodowej, w zamówieniu na nowe śmigłowce dla polskiego wojska. W zamówieniu, które zostało już rozpisane przez MON, są śmigłowce dla marynarki wojennej. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również, pozdrawiam słuchaczy.
Mówiliśmy o przyszłości polskiej marynarki wojennej, a teraz porozmawiamy generalnie o przyszłości okrętów. Czy ta przyszłość wygląda tak jak futurystyczny USS Zumwalt? To prototypowy okręt zbudowany w stoczni Bath Iron Works przez Stany Zjednoczone dla amerykańskiej marynarki wojennej. Dlaczego o nim rozmawiamy? Dlatego, że wszedł on niedawno do służby w US Navy. Między innymi o jego bardzo nietypowych kształtach rozmawiałem z ekspertem portalu defense24.pl, komandorem porucznikiem rezerwy Maksymilianem Durą.
Oficjalnie te kształty są dopasowane po to, żeby zmniejszyć jak najbardziej skuteczną powierzchnię odbicia radiolokacyjnego, a więc żeby radary ten okręt, mimo że on jest ogromny, żeby ten okręt traktowały na przykład jako mały kuter. To jest bardzo potrzebne w momencie, kiedy na przykład nadchodzą rakiety przeciwokrętowe, czyli coś uderza na ten okręt, bo wtedy można wystrzelić pułapki, na przykład dipole albo takie odbijacze kątowe, które spowodują, że one będą miały większą powierzchnię niż ten okręt, który jest ogromny. Także to jest bardzo potrzebne i rzeczywiście ta skuteczna powierzchnia odbicia została zmniejszona. Ale ten kształt jest także spowodowany tym, że ten okręt to jest typowy okręt wojenny, rzeczywiście tylko do działań. A więc w związku z powierzchnią jest to tak naprawdę jedynie pływająca wyrzutnia rakiet. Więc nic, co jest poza tym, co jest poza tymi rakietami, poza tym uzbrojeniem, nie było potrzebne i wszystko to zostało wyeliminowane. Dlatego ten okręt jest taki dziwny.
To jest, można powiedzieć, nowoczesna korweta rakietowa, nowoczesny okręt. Jak go nazwać, jak go zakwalifikować?
Amerykanie klasyfikują go jako niszczyciel. Tak naprawdę to jest krążownik, ponieważ on wypornosił, a z tego co pamiętam, powyżej 10 tysięcy ton, w związku z powierzchnią to już powinien być traktowany jako krążownik. Natomiast faktycznie jest to okręt, który ma bardzo futurystyczny kształt, gdzie rzeczywiście na pokładzie nie ma nic oprócz armat i oprócz wyrzutni pionowego startu, które są wkomponowane w kadłub. W sumie wygląda to tak, jakby pływały taki wielościan na morzu, bez żadnych masztów, bez widocznych kominów. To wszystko razem wygląda dosyć dziwnie, no ale Amerykanie poszli na taką koncepcję. Oni troszeczkę wsparli się na tym, co kiedyś wymyślili Francuzi. Oni w latach 80. wymyślili tak zwaną koncepcję okrętu Le Frappeur, czyli właściwie kadłub, w którym są wkomponowane wyrzutnie rakiet i w którym jest tylko jeden maszt, na którym są stacje radiolokacyjne. I Amerykanie troszeczkę z tego to skupowali, Francuzi się z tego projektu wycofali, no ale Amerykanie to powiedzieli, okazało się, że to jest kosztowne, w związku z powyższym powstaną tylko trzy jednostki, a nie kilkanaście, tak jak planowano na początku.
No to przypomina się historia choćby w przypadku amerykańskiego lotnictwa Raptorów, prawda, F-22, których też tam miały powstać setki, a ostatecznie powstało niespełna 200, 190 kilka, jeśli dobrze pamiętam. Ale wróćmy do okrętu. Do jakich zadań on jest szykowany?
Znaczy przede wszystkim zadań ofensywnych. To jest niewątpliwie okręt, który rzeczywiście może bardzo dużo zaszkodzić innym państwom, które są w konflikcie, dlatego że on to jest taka pływająca wyrzutnia. Tam jest możliwość zabrania kilkadziesiąt albo nawet ponad 100 rakiet manewrujących. W związku z powyższym rzeczywiście jest to okręt, który naprawdę może być dobrze uzbrojony. Poza tym ma dwa działa, które są nowoczesne, które w przyszłości mają być zastąpione przez działa elektromagnetyczne, a więc ten okręt może też zwalczać cele na lądzie w związku z powyższym i to za pomocą artylerii. Także widać, że to jest okręt, który może wpłynąć w jakiś tam sposób, w jakimś teatrze działań, natomiast niestety jest to okręt kosztowny. W związku z powyższym tutaj jest mało prawdopodobne, że Amerykanie na to poszli. Poza tym, co tu dużo mówić? To, co pan powiedział o tym samolocie F-22. Samoloty takie typowe stealth, one są bardzo kosztowne. W związku z powyższym i trzeba iść na kompromis między tym, co można zrobić i tym, na co nas stać. I Amerykanie na to poszli i dlatego inwestowali nie teraz w Grunwaldy, tylko robią dalej niszczyciele typu Arleigh Burke, czyli standardowe niszczyciele z masztami i z systemem Aegis.
Takim kompromisem, o którym pan mówi, jest często wspólna platforma. Odnosimy się już któryś raz do tych samolotów, prawda? Ograniczono produkcję F-22, ale bardzo mocno rozwija się produkcja, prawda? I idą zamówienia z różnych państw F-35, prawda? Czyli samolotu, który jest wykorzystywany przy modyfikacjach, prawda, tej bazy głównej do różnych celów. To może być samolot pionowego startu, lądowania, to może być samolot pokładowy, to może być typowy myśliwiec wielozadaniowy. Pytanie, czy taka wspólna platforma jest też tym kierunkiem, w jakim zmierza marynarka wojenna?
Znaczy, ja myślę, że to jest błąd. Ja myślę, że jednak mimo wszystko różnica między okrętem patrolowym, bo to tutaj dotyczy nas, czyli marynarki wojennej. Myśmy założyli, że na wspólnej platformie zostanie zbudowany okręt patrolowy i korweta. Musimy pamiętać, że to są dwie zupełnie różne jednostki, które rzeczywiście służą do innych celów i które, powiedzmy sobie szczerze, mają kosztować inaczej, kosztować w eksploatacji. W związku z powyższym okręt patrolowy może być budowany, ponieważ to jest, nie jest jednostka na czas wojny, może być budowany według norm cywilnych, może być budowany przez nawet cywilne stocznie. On jest słabo wyposażony w uzbrojenie, ale nie to jest jego zadaniem. Jego zadaniem jest patrolowanie morza. W związku z powyższym w czasie wojny on nie będzie działał, ale w czasie pokoju sprawdza się doskonale, przede wszystkim jest tani w eksploatacji. A przecież o to w tej chwili chodzi. To nie ma tak być, że najnowsze korwety uzbrojone w rakiety będą goniły piratów na małych łódkach motorowych, bo to nie od tego jest. Od tego są właśnie okręty patrolowe. I tutaj jest widać ta różnica, bo postanowiono, że będzie to ta wspólna platforma powoduje, że jednak te rzeczy, które powinny być bardzo wyrafinowane, czyli takie bardzo uzbrojone, są niedozbrojone, natomiast to, co powinno być uproszczone, jest za bardzo wyrafinowane. W związku z powyższym mamy tutaj tak, że w wielu przypadkach moglibyśmy zaoszczędzić, a my tego zrobić nie możemy. Śmigłowce to jest właśnie drugi tego przykład.
No tam też planowano wspólną bazę, czyli pan jest przeciwnikiem tego, aby marynarki wojenne, mówiąc kolokwialnie, szły w kierunku wspólnych konstrukcji, w których jedynie elementy są zmieniane na potrzeby poszczególnych zadań, prawda? Czy to patrolowca, czy to korwety, czy to jeszcze
znaczy,
może
inne. Znaczy to nie tylko ja, zresztą co to dużo mówić. U nas już nie mówi o tym, że to będzie okręt patrolowy jako taki, ten, który będzie na przykład w programie Czapla u nas w Polsce. U nas się mówi, że to będzie niedozbrojona korweta. I ja myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie i to najlepsze tłumaczenie tego, co jest. Jest tylko problem. Ona kosztuje. Okręt patrolowy kosztuje kilkadziesiąt milionów dolarów, a korweta niedozbrojona nawet kosztuje około 200. W związku z powyższym widać, że to jest ogromna różnica i ktoś będzie musiał za to zapłacić. Pieniędzy nie ma, w związku z powyższym prawdopodobnie skończy się to tak, że marynarka wojenna nowych okrętów nie dostanie jeszcze przez długi okres czasu. I to może być problem.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tego amerykańskiego okrętu, od którego rozpoczęliśmy rozmowę, USS Zumwalt. 4 miliardy, 400 milionów dolarów to koszt budowy prototypu, czyli tego pierwszego okrętu. No ale wiadomo, że zawsze prototyp więcej kosztuje. Być może te kolejne jednostki seryjne będą tańsze. Być może jednak jest szansa na to, że Amerykanie więcej niż kilka tych okrętów wyprodukują.
Znaczy, wydaje mi się, że nie ma szans. Wydaje mi się, że jednak koszty przerosły możliwości amerykańskich, nawet amerykańskiego podatnika, że tak naprawdę takiego wysłanie tak drugiego okrętu jest jednak zbyt bardzo niebezpieczne. Rosjanie opanowali do perfekcji systemy rakietowe, w związku z powyższym ten okręt jest cały czas zagrożony i jest mało prawdopodobne, nawet przy tak wyrafinowanym uzbrojeniu, żeby się samodzielnie obronił przed zmasowanym atakiem z powietrza i z pod wody. Tutaj będzie trudność. W związku z powyższym nie podejrzewam, żeby oni na to poszli. Myślę, że nadal będą kontynuowali serię niszczycieli Arleigh Burke, albo też takich niszczycieli, które nastąpią, ale które jednak będą bardziej powiązane z tradycyjnym wyglądem okrętu niż to, co w tej chwili widzimy na Zumwalcie. Zumwalt to jest jednak, jakby nie było, taki, powiedzmy sobie szczerze, pomysł futurystyczny, który jeszcze nie jest na te czasy.
Wspomniał pan o Rosji. Bardzo często wojsko rosyjskie wyobrażamy sobie jako takie bardzo mocno zapóźnione pod względem technologicznym, jeśli byśmy porównywali je z wojskami amerykańskimi. Jak dzisiaj wygląda ta przewaga sił na morzu?
Znaczy, Rosjanie w ogóle nie mają już teraz floty nawodnej, takiej, która mogłaby rywalizować z flotami zachodnimi. nie miała nawet flotą chińską. Tak naprawdę oni są opóźnieni to ogromnie. Zresztą sami się przyznają. Nie są w stanie budować dużych okrętów. Takich powyżej fregaty, czyli niszczycieli, krążowników, a tym bardziej lotniskowców. Lotniskowiec Kuznetsow to jest jeden wielki niewypał, który mają ogromne problemy techniczne, o czym świadczy ostatni wypadek, który spowodowany był pękniętą liną hamującą, podobno, na pokładzie lotniskowca. W związku z powyższym widzimy, że oni mają z tym ogromny problem. Mają problem też z okrętami podwodnymi. Oni budują klasyczne okręty podwodne cały czas seriami, natomiast mają problemy z budowaniem następców dla atomowych okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi. W związku z powyższym ja podejrzewam, że u Rosjan nadal podstawą będzie jednak wojska lądowe i podstawą będzie ten potencjał lądowy strategiczny, który wystrzeliwany jest z silosów na lądzie i który wystrzeliwany jest z mobilnych wyrzutni na lądzie. Okręty to jest coś takiego, co będzie dodatkiem i to jeszcze przez długi okres czasu. Nie mają pieniędzy na to, żeby to zrobić. Mistrale miały stanowić przełom, ale jak widać, tym przełomem się nie stały.
Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24.pl, opowiadał o podobno najnowocześniejszym okręcie świata USS Zumwalt oraz o rozkładzie sił na morzu. A na koniec przenosimy się do radiowego archiwum. Czas na kolejną część rozmowy byłej już redaktor Radia Gdańsk Marii Prucińskiej z komandorem Andrzejem Kłopotowskim, który w czasie II wojny światowej dowodził okrętem ORP Dzik. Po wojnie nieżyjący już komandor Kłopotowski osiadł na kilkadziesiąt lat na Malcie i od tego właśnie wątku rozpoczyna się kolejna część rozmowy.
Malta była bardzo zniszczona w czasie wojny?
Valletta była zniszczona. Bombardowali głównie marynarkę i porty. Ludzi bardzo mało zginęło, bo zginęło powiedzmy coś około 100 osób wszystkiego. Oni zakopali po prostu w skałę maltańską, prawda? Żyli. Dzieci się rodziły w dalszym ciągu tak samo szybko, jak i bez nalotów.
Malta była odcięta od wszelkiego zaopatrzenia, tam Anglicy zaopatrywali, czy w tym
była
razie...
Była odcięta powiedzmy w jednym momencie, kiedy już żaden konwój nie mógł dojść. Ale to nie był okres długi. Ale dopływ i amunicji, i żywności był stosunkowo mały. Był moment, kiedy Malta już właściwie była zdecydowana do poddania się. To był moment właśnie, kiedy Santa Maria przyszła jako główny okręt zaopatrzeniowy z konwojem i to wyratowało Maltę. Ale nam się też udało z tego powodu, bo Malta, ponieważ miała się poddać, więc w związku z tym nas przenieśli do Bejrutu jako bazę. No a Bejrut po Malcie to było zupełnie jak niebo. Pod każdym względem. Spokojnie, wesoło, bez wojny. Można było pójść na plażę albo wziąć taksówkę i pojechać na narty w tym samym czasie.
To był już rok?
To był rok 44. Poszliśmy już Dzikiem.
Pan jako dowódca?
Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie.
A kiedy został pan dowódcą?
Poszedłem jako dowódca właściwie na pierwszy patrol jako zastępca komandora Romanowskiego. I później na drugi patrol. Ja w ogóle zrobiłem dwa patrole bojowe tylko, jako dowódca. Także to był krótki okres, ale bardzo ciekawe. Ciekawe było samo nastawienie, co to być dowódcą, jak być dowódcą. Dopóki pani nie jest dowódcą, a pani już powiedziała, że pływa na okręcie podwodnym.
Ale jako dowódca.
Ale pani wiedziała, że ma dowódcę, prawda? Że pani się nic nie stanie, bo ktoś myśli za panią, ktoś się boi za panią. A dowódca się boi. Nie jest to mężny człowiek, że nie boi się. Boi się. Boi się właśnie dlatego, że jest dowódcą, że jest odpowiedzialny za panią, która pani przyszła pierwsza z okręt.
To fragment archiwalnej rozmowy Marii Prucińskiej z komandorem Andrzejem Kłopotowskim. Dalsza część oczywiście za tydzień. A na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk, potem wiadomości w języku polskim, a my słyszymy się za tydzień.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.